Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której m.in. zadasz rekruterowi pytanie przed wysłaniem CV. Zapraszamy na theprotocol.it. Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Nagrywamy nasz podcast w dwóch różnych studiach. Ja zawsze w Voice House, Bartek w Szwecji lub Holandii, gdzie akurat pracuję. Działamy w bardzo rozproszonym świecie. Zbieramy sporo doświadczeń. W tym odcinku komunikacja w świecie online. Wiele firm przeniosło stare nawyki do świata, w którym one po prostu nie pasują. Czym różni się język online od tego, który znaliśmy dotąd? Czy liderom przystoi stroić się w gify i memy? Pamiętasz czasy, kiedy się mówiło o netykiecie, za przeproszeniem?
Niestety pamiętam.
Człowiek myślał sobie, wchodzimy do internetu, tam trzeba mówić zupełnie inaczej. Dzisiaj, kiedy wszyscy już w tym internecie pływamy tak, że właściwie nikomu się z wody nie chce wyjść, ten moment, kiedy netykieta jest prehistorią, ale właśnie okazuje się, że ta online'owa komunikacja jednak ma zupełnie inne czasem konteksty, niuanse niż offline'owa. Chyba, że kolega chciałby się nie zgodzić i jemu to, czego nauczył się w offline'ie, idealnie się w online'ie przydaje.
Zdecydowanie się zgadzam i dzisiaj jak patrzysz na proces komunikacji, to współczesna komunikacja chyba bardziej niż kiedykolwiek opiera się na tym, jak coś mówimy, niż tym, co mówimy. Ja to nazywam właśnie tą cyfrową mową ciała. Tak? Bardzo często to, w jaki sposób przekazujemy komunikat, będzie dużo istotniejsze nawet niż to, co mamy do powiedzenia. Czytałem w jednych badaniach, że obecnie około 70% całej komunikacji pomiędzy zespołami odbywa się wirtualnie. Była to informacja, że codziennie wysyłamy około ponad 300 miliardów maili, przy czym przeciętny człowiek wysyła około 30 maili dziennie i odbiera, w sensie czyli czyta, około 96% z tych maili. Moim zdaniem to dość sporo. Natomiast to, co jest szalenie interesujące, to to, że w 50% przypadków ton naszego maila jest źle interpretowany. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że co druga wiadomość, którą komuś wysyłamy, jest źle interpretowana, jeżeli chodzi o naszą intencję. To, co jest w tym wszystkim też interesujące, to to, że zazwyczaj jest interpretowana na niekorzyść. Czyli jeżeli mamy do czynienia z interpretacją tej wiadomości, tej co drugiej wiadomości, to zazwyczaj jest ona interpretowana na niekorzyść osoby, która tą informację wysłała. I wydaje mi się, że dzisiaj jak myślimy o tym sposobie komunikacji, to w zasadzie to, czego nie możemy robić, to nie możemy zakładać, że nasze cyfrowe nawyki, czyli odpowiadanie na przykład na każdy e-mail, który dostajemy w ciągu 30 sekund, albo odpowiadanie jak najszybciej na wiadomość, którą otrzymamy, SMS, Slack, Teams czy cokolwiek innego, że to podzielają wszyscy inni wokół. To znaczy, że trzeba poświęcić kilka tych dodatkowych sekund, tak, na zadanie sobie pytanie, czy nasze zdania, słowa, albo często nawet interpunkcja może zostać po prostu źle zinterpretowana w tej komunikacji cyfrowej. Oznacza to też, że bycie świadomym tych sygnałów i wskazówek, które wysyłamy, takie ciągłe sprawdzanie siebie de facto i umiejętność zrozumienia, w jaki sposób ta informacja może być zinterpretowana z drugiej strony, to poświęcenie uwagi na to może przynieść ogromne korzyści. I wiele osób bardzo często optymalizuje w stosunku tego, co jest do zrobienia, a nie w jaki sposób to jest komunikowane. Natomiast w praktyce biznesowej bardzo często jest tak, że to, w jaki sposób jest coś zakomunikowane, jest esencjonalne w stosunku do tego, czy dana inicjatywa odniesie, czy nie odniesie sukcesu, czy zostanie zrealizowana, czy nie.
Teraz przypominam sobie moją ostatnią podróż do Chin, jeszcze oczywiście przed pandemią i podziw, z jakim oni nagrywali wszystko na WeChata i wysyłali sobie tylko i wyłącznie głosowe komunikaty. Tam nikt nie pisał, wszyscy coś gadali. Dzisiaj w Polsce to jest coraz bardziej możliwe, ale teraz mam obok naszego monitora, na którym nagrywam nasze spotkanie, otwartego Slacka i wiem, że mogę nacisnąć od niedawna ikonkę mikrofonu i też nagrać coś i zacząłem się łapać na tym, że robię to coraz chętniej i częściej, bo mam wrażenie, właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że będę lepiej zrozumiany, że moja skrótowość z braku czasu nie będzie odebrana jako arogancja Kuźniara.
Te sygnały niewerbalne w życiu, w rzeczywistości i w tej rzeczywistości wirtualnej, cyfrowej stanowią 60-80% komunikacji. Dlatego dzisiaj, jeżeli przenosimy albo nie jesteśmy w stanie przenieść części tej komunikacji, którą wykonujemy twarzą w twarz, tej komunikacji niewerbalnej, nie jesteśmy jej w stanie przenieść na naszą aktywność cyfrową. Albo pozostaje pytanie, w jaki sposób przenieść albo w jaki sposób komunikować się niewerbalnie, kiedy nie widzimy się z drugą osobą czy zespołem twarzą w twarz. Jak stworzyć tą więź? Skoro 70% komunikacji w zespołach odbywa się drogą cyfrową, to w jaki sposób skutecznie tworzyć tą więź za pomocą tych cyfrowych kanałów?
To jest w sumie kanał cyfrowy, taki Slack, czy inny WhatsApp, czy cokolwiek takiego. Właściwie dzisiaj każda platforma, każdy komunikator pozwala na to, żeby wysłać dźwięk. My uwielbiamy dźwięk, bo pracujemy w podcastach i ten moment rozumiem doskonale, kiedy rzeczywiście czujesz nutę złości lub nie, czujesz uśmiech lub go nie czujesz. Mało tego, ostatni raz obiecuję, że zareklamuję za darmo Slacka, choć mówię to oczywiście z dużym żartem. Ten moment, w którym ostatnio wykorzystałem szansę, że mogę nagrać to, co robię na komputerze i pokazać to w pliku wysłanym komuś, żeby wytłumaczyć coś, zajmie mi to niecałą minutę niż pisanie maila, który zajmie mi pewnie z 15 minut.
100%. I ten rodzaj komunikacji ładnie nazywa się komunikacją asynchroniczną, czyli komunikacja synchroniczna to jest taka, w której jesteśmy jeden na jeden i wymieniamy na bieżąco w czasie rzeczywistym między sobą informacje, czy mailem, czy przysłowem Slackiem. Natomiast komunikacja asynchroniczna jest taka, w której ty nagrywasz, tworzysz daną wiadomość, natomiast ona jest odbierana przez odbiorcę w momencie, który jest wygodny dla tej osoby. I tego typu funkcjonalność, którą wspomniałeś, jest bardzo, bardzo popularna, szczególnie w firmach technologicznych, dlatego że ona pozwala na stworzenie komunikatu, przygotowanie się do niego, udostępnienie go drugiej osobie, ale konsumpcję przez drugą osobę wtedy, kiedy ta osoba jest na to gotowa. Ja na przykład codziennie nagrywam serię tego rodzaju filmików, wiadomości, audio czy wideo, w których omawiam pewien element zadania, którym się znajduję i kiedy wysyłam go do zespołu, czy zespołów, czy osób w organizacji, a oni konsumują to nagranie w momencie, w którym jest to dla nich wygodne.
Ale też dlatego, że pracujecie w różnych strefach czasowych, prawda?
Właśnie, to jest aspekt związany i ze strefami czasowymi, ale też związany przede wszystkim z szacunkiem do czasu drugiej osoby, ponieważ te osoby w tym czasie mogą mieć inne spotkania, mogą być zajęci pracą nad innymi rzeczami i moim zadaniem nie jest wcisnąć się na siłę ze swoim komunikatem pomiędzy inne komunikaty, tylko wysłać i przekazać ten komunikat i pozwolić być mu skonsumowanym w miejscu i czasie i w sposób, który jest wygodny dla odbiorcy.
Mam ochotę zapytać, Bartek, czy masz takie doświadczenie, patrząc na swoją pracę z zespołem tak rozproszonym jak IKO-owy globalnie, że właśnie tych misunderstanding jest mniej, że nie musicie wysyłać sobie maili, które tłumaczą wcześniejsze maile, że tak naprawdę zyskujecie realnie czas na kreatywną pracę, czy nawet na odpoczynek?
W tym sensie uważam, że komunikacja wideo, w szczególności ta, która omawia określony przykład, jest wtedy dużo wygodniejsza niż wysłanie po prostu krótkiej wiadomości, w której format de facto wymusza na odbiorcy dużą dozę interpretacji. Tak? Czyli możesz być dużo precyzyjniejszy nagrywając 2-3-minutowe wideo niż pisząc 10-sekundowe zdanie. I wartość w czasie będzie oczywiście, zajmie tą minutę więcej czasu na stworzenie tego, natomiast wartość tej komunikacji będzie dużo większa. Bo też trzeba pamiętać, ja cały czas to odnoszę w kontekście do tego tradycyjnego języka i mowy ciała kontra, czy też w uzupełnieniu cyfrowy język ciała. Bo jeżeli, podając przykład, w tradycyjnym języku ciała możesz mieć na przykład, nie wiem, głowę przechyloną w jedną stronę, więc sygnalizujesz, że słuchasz z uwagą, prawda? To jest taki element tradycyjnej mowy ciała.
Zagram choć raz słuchanie z uwagą ciebie, no proszę bardzo.
Dobrze, dziękuję ci bardzo. W cyfrowym języku ciała odpowiednik tego zainteresowania będzie na przykład polubieniem danego tekstu na Slacku, pochwaleniem wkładu danej osoby w mailu, szczegółowym ustnym komentarzem na wspomnianym Slacku, na czacie, podczas rozmowy wideo, gdy ktoś wyrazi swój pomysł, zamiast po prostu powiedzieć zgadzam się, tak? Wyrażasz atencję w ten sposób. Więc dla tradycyjnej mowy ciała znajdziesz zawsze ten ekwiwalent w postaci cyfrowej mowy ciała i zrozumienie tych procesów i praca nad nimi jest ważna. Ona częściowo wynika z tej tak zwanej netykiety, która była popularna kiedyś, ale też dzisiaj ta technologia się zmienia i nasza umiejętność, albo inaczej nasza praca związana nad tym, w jaki sposób powinniśmy pracować nad naszą cyfrową mową ciała, powinna być tak samo istotna, jak ta praca nad tradycyjną mową ciała, kiedy widzimy się z kimś w cztery oczy.
Zdecydowanie. Wydaje mi się,
się, że bardzo mało wagi do tego przywiązujemy. Bardziej denerwujemy się tym, że znowu trzeba być na jakimś kolu innym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta umiejętność pracy z kamerą, bo to też jest ważne tutaj, czy jak już włączymy tę kamerę i będziemy nagrywali to wideo, to czy właśnie będziemy siedzieli tak jak Bartek w miejscu, które zobaczcie za jego plecami, tak? Tam jest światło, które nie dodaje niepokoju, jest tło, które raczej uspokaja sytuację. Bartek zawsze jest w czerni, ale ta czerń w tym momencie też bardzo pomaga. Myślę, że tutaj dochodzimy do takich momentów, Bartek, które, no kolega się śmieje, ale dochodzimy do momentów, w których właśnie to wyjście na scenę, no bo kiedy włączasz to record, jest jakąś formą wyjścia na scenę i ludzie najpierw zobaczą ciebie, też powiesz im coś tym swoim strojem, swoim przygotowaniem lub nie, tym, czy będziesz się bardziej czy mniej zastanawiał, tym, czy to będzie szybka opowieść, czy krótka opowieść, a jednak jest ten podział zawsze zachowany, czyli ludzie najpierw widzą, oceniają na podstawie twojej koszuli, no w twoim przypadku fryzury nie, ale oceniają na podstawie wszystkiego, co widzą, potem słyszą tembr głosu, a dopiero potem, na samym końcu, zaczynają słuchać, co mówimy. I cholera, no tak to jest rozłożone. Tutaj się inaczej nie da. Nie da się zamienić tej kolejności. To też drobne, ale ważne rzeczy.
I zobacz, jeżeli większość tej komunikacji cyfrowej jest komunikacją pisaną, a nie komunikacją w formie na przykład wideo albo w formie audio, to można wysunąć argument, że uważne czytanie jest nowym słuchaniem. Czyli atencja, którą jesteśmy przeznaczyć na uważne czytanie tej komunikacji, która się pojawia, czy to w formie mailowej, czy w formie na Slacku, bo zazwyczaj jak dostajemy maila, to jest tak zwany skimming, tak? Czyli po prostu przelatujemy wzrokiem przez to, żeby zobaczyć, czy jest tam coś ważnego. Natomiast okazuje się, że powinno się robić zupełnie inaczej, czyli powinno poświęcić się czas na uważne przeczytanie tego komunikatu, ponieważ jest to forma nowego słuchania, to jest czy wsłuchałem się w głos, który jest treścią danej wiadomości. I działa to też w drugą stronę. W momencie, kiedy jesteśmy twórcą tej wiadomości. Zazwyczaj to tworzenie maila wygląda, otwieram maila i później jest kurs szybkiego pisania na klawiaturze, prawda? Natomiast powinniśmy poświęcać więcej czasu na to, w jaki sposób wygląda struktura tej wiadomości, w jaki sposób wygląda język tej wiadomości, w jaki sposób wygląda interpunkcja. Mnie się zdarza pisanie maili, gdzie jeden mail, jego napisanie zajmuje mi 30 do 60 minut. Jeden mail.
O Jezus, 30-60 minut.
Ale wiem, że ja w odpowiedzi na tego maila dostanę tylko i wyłącznie rzeczy, które są naprawdę kluczem do dyskusji nad danym problemem, a nie dostanę pytań związanych z interpretacją. I takich maili nie jest wiele, ale jeżeli one się trafiają, trzeba ewidentnie poświęcić na to czas, żeby ten temat był rozprowadzony, żeby ta komunikacja nie pozostawiała wątpliwości co do tego, jaka jest intencja, jaka jest prośba, jaki jest komunikat, być może w jaki sposób chcemy budować, nie wiem, zaufanie, w jaki sposób chcemy uniknąć, to się ładnie nazywa group thinking w zespole, w jaki sposób ma stymulować dalsze działanie albo otwierać kolejne drzwi. Tak? Plus trzeba pamiętać, że w całym tych procesach komunikacji, szczególnie cyfrowej, jest bardzo dużo czynników stresogennych, bo tych maili dostaje się dużo, tych wiadomości dostaje się dużo. Czasami dostaje się naprawdę doskonałego maila, a czasami maila, który wzbudza w nas niepewność, a czasami dostaje się wiadomość od szefa czy szefowej, który jest w stanie wzbudzić w nas stres i przerażenie. I trzeba się zastanowić, czy to jest ten poziom zaufania, którego oczekujemy od siebie nawzajem. Czasami maile, czy wiadomości, czy audio, czy wideo mogą być mylącymi komunikatami, prawda? Czyli możemy otrzymać niejasną wiadomość, może być zbyt krótka. Możemy się wtedy zastanawiać, jakie wrażenie na nas wywiera. I z drugiej strony, bardzo często, jak uprawiamy ten kurs szybkiego pisania na klawiaturze, nie zastanawiamy się, czyli nie ma tej refleksji nad tym, w jaki sposób ta wiadomość zostanie odebrana przez drugą stronę. Po prostu kurs szybkiego pisania na klawiaturze, piszemy, co mamy przekazać, ale nie zastanawiamy się nad odbiorcą. Czy odbiorca zrozumie ten komunikat? Czy odbiorca jest w stanie działać z tym komunikatem? Jakie ewentualnie może mieć pytania? I tak dalej, i tak dalej.
To rzeczywiście jest trudne, bo teraz dotknąłeś takiego maila, którego napisałem wczoraj wieczorem do ważnego klienta i jeszcze go nie wysłałem, ale wysłałem go do zespołu, do dwóch osób, których zdanie jest w tym kontekście ważne dla mnie. No i czekam na ich feedback, tak żeby zdecydować, czy czasem nie poprawić czegoś, bo boję się, że zostanie źle zrozumiane. Jakby nam się zebrało już kilka uwag, które musimy wyłożyć i wiem, że one telefonicznie nie spełnią swojego zadania, one muszą być spisane, więc jestem przed wysłaniem. Ale teraz a propos tej komunikacji, nie wiem, czy nasi, ale nie no, stali fani technologicznie pewnie obserwowali. Wczoraj, kiedy podałem informację o tym, że nagraliśmy jeden z odcinków specjalnych o tym, jak Facebook się zatrzymał i tak dalej, że zrobiliśmy pierwszą taką zabawę, kiedy jesteśmy też w wersji wideo, i po raz pierwszy nie dałem żadnego linku do naszej strony, do naszej audycji, niczego, tylko zrobiłem gifa z Joe Roganem, tanim podcasterem ze Stanów Zjednoczonych. Ty dorzuciłeś swojego, bo ja użyłem słowa, że jak tylko zmyjemy make-up, to podamy datę premiery. Ty użyłeś też gifa z filmu, przypomnij mi...
Joker.
Joker, właśnie, gdzie no, Joker jest Joker, prawda? Więc Bartek miał więcej do zmywania niż ja z twarzy, ale to jest ten moment, kiedy właśnie myśmy się zakomunikowali czymś takim, co wierzę, że u potencjalnych naszych słuchaczy wywołało reakcję: fajni goście, posłucham. Nawet jeżeli do tej pory nie słuchali, mimo że audycja nie jest banalna i nie jest rozrywkowa.
Dziesiątki tysięcy lat później pismo obrazkowe dalej bardzo silne.
I w ogóle tylko skał nie trzeba niszczyć, nie?
Ta część związana z gifami, memami, z emoji jest dzisiaj częścią procesów komunikacyjnych. Nie tylko w social mediach, ale też na co dzień w pracy i też musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda też nasza kultura posługiwania się tą formą komunikacji. Ja na przykład na bardzo wielu spotkaniach grupowych, gdzie mamy do czynienia z większą grupą osób, która partycypuje w spotkaniu, jestem absolutnie aktywnym użytkownikiem gifów. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Bardzo często jest to fantastyczna zabawa i jest to jedna z form komunikacji, która na przykład może budować lepsze relacje, może budować radość z pracy w danym zespole, ale też może adresować problem czy też wyzwanie związane z budowaniem zaufania w pracy, dlatego że dzisiaj z punktu widzenia tych cyfrowych kanałów jest ewidentna i oczywiście związanych z lockdownem, jest ewidentna erozja zaufania w pracy. Często może być spowodowane przez zmieniające się priorytety w organizacji, może być dlatego, że jest niekonsekwencja w komunikacji, mogą być to problemy operacyjne, tak? Mogą być to rzeczy właśnie związane z lockdownem, więc zawsze też pozostaje pytanie, jak najlepiej budować i zdobywać też to zaufanie, tak? I jakie mogą być pozytywne konsekwencje tego, tak? Jak unikać tego wspomnianego wcześniej group thinking, czyli tego grupowego myślenia, że generalnie rzecz biorąc, wszyscy się zgadzają, ale większość myśli inaczej, tak? Jak wygląda, w szczególności jeżeli jesteśmy liderem w organizacji, to w jaki sposób wtedy pracujemy, czy jaką rolę pełnimy jako lider w organizacji, kiedy mówimy o tej cyfrowej komunikacji, czy jesteśmy tym monopolistą w rozmowie, czyli to my dyktujemy wszystkie warunki, czy jesteśmy facylitatorem w tej dyskusji? Jak bardzo konsekwentni jesteśmy w tym zakresie? Jeżeli pracujemy z zespołem, to nasza, przynajmniej w mojej opinii, rolą osoby, która pracuje z danym zespołem, jest bycie tym facylitatorem tej dyskusji. W jaki sposób sprawić, że zespół będzie zaangażowany w rozwiązanie określonego problemu, czy pochylenie się nad jakąś szansą? Ale też trzeba pamiętać o tym bezpieczeństwie takim psychologicznym też zespołu, ponieważ to bezpieczeństwo psychologiczne face to face w normalnym języku ciała będzie też zupełnie inaczej wyglądał niż w tej cyfrowej.
I to jest ważne, co powiedziałeś w kontekście wątku, który chciałem poruszyć na koniec. Słuchałem ostatnio jednego z takich moich ulubionych podcastów o komunikacji profesora ze Stanfordu, gdzie jego gość zwraca uwagę na to, że kontekst we współczesnej komunikacji ma ogromne znaczenie. Dlatego jak wychodzisz na scenę z prezentacją jakoś, musisz uważać na to, jakich przykładów użyjesz, żeby to miało sens. Bo jeżeli masz publiczność, która jest różnorodna, z różnych światów, różnych kultur, raz, religii, wszystkiego i użyjesz przykładu, który będzie bardzo niszowy, to stracisz dużą szansę na to, żeby oni pozytywnie zareagowali. On podawał przykład do mnie trafiający idealnie, kiedy wychodzisz i mówisz: wiecie, bo to jest tak samo jak w szatni na wielkim meczu baseballa, że oni tam siedzą i ja nie rozumiem, o co chodzi w ogóle w baseballu, więc to jest dla mnie coś takiego, co ja bym pomyślał sobie, no nie wiem, jaka to jest emocja, więc nie wiem, czy rzeczywiście należy to przeżywać, czy nie. Że tutaj, szczególnie jak pracujemy w takim środowisku rozproszonym, czy w globalnych korporacjach, gdzie strefa czasu inna, wszystko jest inne, żeby właśnie się gdzieś nie rozjechać.
Wydaje mi się, że to jest fantastyczny argument, dlatego że jeżeli pomyślimy sobie o tym, czym jest skuteczna cyfrowa mowa ciała, to ona polega na dostosowaniu komunikacji, ale nie po to, żeby dopasować się do naturalnych preferencji jednego pokolenia, no bo jeżeli piszesz ze mną, to najlepiej wyślij maila, a jeżeli piszesz z osobą dużo młodszą, no to nie wiem, tam napisz na WhatsAppie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostosować tą komunikację po to, żeby sprostać wymaganiom danego zadania, czyli jakie zadanie jest do rozwiązania i dostosowujemy komunikację i sposób komunikacji do tego zadania. Jak ważne ono jest, jaki ma ono priorytet, czy powinno być zrealizowane teraz, czy później, jakiego wysiłku wymaga od strony organizacji, od strony zespołu, od nas i dopiero później dostosować ten kontekst związany z komunikacją, a nie odwrotnie, czyli nie mówimy sobie, och, lubię używać to narzędzie, więc będę wszystkim komunikował za pomocą tego narzędzia. Bo to tak naprawdę nie jest dostosowanie do potrzeb odbiorców, nie jest dostosowanie do wymagania danego zadania, to jest po prostu dostosowanie się do tego, co mnie jest wygodne, ale niekoniecznie jestem w stanie we właściwy sposób za pomocą tej mojej cyfrowej mowy ciała przekazywać ten komunikat dalej.
Plus kolejna rzecz, też wynikająca z pewnego kontekstu i z mnogości różnych rozwiązań. Ten moment, w którym masz grupę ludzi, którzy wiedzą, że fajnie by było komunikować się z nimi tylko Messengerem. Są tacy, którzy będą uwielbiali tylko WhatsAppa. Są tacy, którzy być może dotknęli już WeChata. Są tacy, którzy będą preferowali direct message na LinkedInie albo direct message na Instagramie albo na Twitterze. Widzę to ostatnio, że nagle Twitter, nie z uwagi na kryzys Facebooka, ale zyskał jakieś takie miano takiego komunikatora, gdzie ludzie cenią mimo wszystko prywatność. Mają wrażenie, że jak na tym Twitterze wpadną ci do DM, to to jest coś takiego, wiesz, tam na pewno zauważysz, bo tam cały czas jesteś, bo tak o mnie myślą. I mam takie poczucie, że to też może czasami, może nie tyle kogoś skrzywdzić, ale ten moment, w którym wiesz, że to jest najlepsza ścieżka dotarcia do tej osoby i wiesz, że ten komunikat, który masz, który jest dla ciebie ważny, powinien właśnie tędy do niego trafić, no to fajnie o tym wiedzieć, bo to też może pomóc właśnie w tym, żeby ta wiadomość dotarła w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, do odpowiedniej osoby.
Dokładnie tak. I wtedy zawsze ten sposób i kanał komunikacji, czyli ta cyfrowa mowa ciała jest dostosowana do potrzeb odbiorcy, a nie do tego, co ty potrzebujesz. Czyli nie wysyłasz, jeżeli lubisz Messengera, to nie wysyłasz tej samej osobie wiadomość Messengerem. Zastanawiasz się, w jakim kontekście, czasie i miejscu i w jakim kanale powinienem czy powinnam skontaktować się z daną osobą. I myślisz wtedy w kontekście odbiorcy. I to, co się dzieje w międzyczasie, to jest właśnie, w jaki sposób pracujesz nad tą cyfrową mową ciała, jak wygląda twój komunikat w danym kanale.
No dobra, to teraz twoim ulubionym kanałem wysyłam wiadomość, że już musimy kończyć. Poszło, 11:54.
Mailem, poproszę.
Nie! Kasuję WhatsAppa, miałem go tylko dla pucka. Bartek, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, dzięki.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i zostaw swoją opinię. To pomaga nam się rozwijać. Dziękujemy za dotychczasowe głosy, za dotychczasowe opinie. Zaczniemy je cytować. Podziel się także tą audycją ze znajomymi. Podeślij im link do niej i namów na subskrypcję na Spotify albo na Apple Podcast. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której m.in. zadasz rekruterowi pytanie przed wysłaniem CV. Zapraszamy na theprotocol.it.